Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź.
W naszych rozważaniach nad katechizmem Kościoła katolickiego jesteśmy w części czwartej, która jest zatytułowana Modlitwa chrześcijańska. a w niej zastanawiamy się nad działem pierwszym, modlitwa w życiu chrześcijańskim. Rozdział drugi, tradycja modlitwy, i dzisiaj chcemy poruszyć artykuł drugi tego rozdziału, droga modlitwy. Na ostatniej katechezie mówiliśmy sobie o źródłach modlitwy, o tym, że przez tradycję, przez żywy przekaz Duch Święty w Kościele uczy dzieci Boże modlitwy, a także, że Słowo Boże, liturgia Kościoła, cnoty wiary, nadziei i miłości są źródłami modlitwy. Dzisiaj chcemy mówić sobie o drodze modlitwy. Zgodnie z kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym, każdy kościół w żywej tradycji modlitwy proponuje swoim wiernym język modlitwy, słowa, melodie, gesty, ikonografię. Do urzędu nauczycielskiego należy rozeznawanie, czy te drogi modlitwy są wierne tradycji wiary apostolskiej, a obowiązkiem duszpasterzy i katechetów jest wyjaśnianie ich znaczenia, zawsze w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. W dobie relatywizmu, gdzie mówi się, że każdy ma tak zwaną swoją prawdę, gdzie każdy chce decydować o tym, co jest prawdą, powoduje, że przyjęcie autorytetu nauczania Kościoła jest dla niektórych nie do udźwignięcia. A przecież urząd nauczycielski Kościoła nie jest po to, aby nas zniewalał. Bóg posługuje się urzędem nauczycielskim Kościoła, aby nam pomóc, dać nam skałę, na której możemy się oprzeć. Ile łatwiej jest mieć opokę, urząd nauczycielski Kościoła, który naucza, bierze odpowiedzialność za to, co głosi, niż byśmy mieli chodzić niejako po omacku, do końca nie wiedząc, jaka jest prawda. Odpowiedzią na pytanie o autorytet niech będzie świadectwo André Frossarda, cudownie nawróconego ateisty. Wtargnięcie Boga gwałtowne, totalne, przynosi radość, która nie jest niczym innym jak szczęście topielca uratowanego w ostatniej chwili z wody, z bagna, mówi Frossard, w którym byłem pogrążony, zresztą o tym nie wiedząc. Zdaję sobie dopiero sprawę w momencie, gdy niewidzialna ręka unosi mnie ku zbawieniu. I wtedy ogarnia mnie zdumienie, że mogłem w tym błocie żyć i oddychać. Jednocześnie wiem, że stałem się członkiem nowej rodziny, którą jest Kościół. Obowiązkiem jego będzie prowadzić mnie tam, dokąd trzeba, abym szedł. Tym, który jest nauczycielem autentycznej modlitwy, jest Kościół Święty. Każdy, kto idzie za jego głosem, podąża bezpieczną drogą ku zjednoczeniu z Bogiem. Kościół jest jedyną szkołą świętości na tym świecie, gdyż jedynie on kształtuje człowieka w relacji do Chrystusa. Przykładem zawierzenia Kościołowi niech będzie postawa świętego Franciszka z Asyżu. Gdy zbliżał się dzień jego śmierci, zgromadził wokół siebie zasmuconych braci i chcąc ich pocieszyć, dał im dwie rady: zachowywać świętą Ewangelię i żyć w wierności wobec Kościoła. Oto franciszkowa recepta na świętość i fundament bezpiecznej drogi. Urząd nauczycielski Kościoła, do niego należy rozeznawanie, czy drogi modlitwy są wierne tradycji wiary apostolskiej, a obowiązkiem duszpasterzy i katechetów jest wyjaśnianie ich znaczenia, zawsze w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. To nam daje rękojmie, taka postawa, takie odniesienie do tego, żeby nasza droga modlitwy, żeby nasza modlitwa była jak najbardziej pełna, dobra, trafiająca prosto do Boga. Jedynie Chrystus jest drogą modlitwy chrześcijańskiej. Czy nasza modlitwa będzie wspólnotowa, czy osobista, słowna, czy wewnętrzna? Dostęp do Ojca ma tylko wtedy, gdy modlimy się w imię Jezusa. Święte człowieczeństwo Jezusa jest więc drogą, przez którą Duch Święty uczy nas modlić się do Boga, naszego Ojca. Ostatecznym celem drogi modlitwy chrześcijańskiej jest Bóg Ojciec. My wszyscy jesteśmy pielgrzymami do domu Ojca, gdzie mamy przygotowane mieszkanie. Na pytanie apostołów o drogę do tej wiecznej szczęśliwości Jezus odpowiada: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jawi się zatem pytanie, jak tę naukę Chrystusa zastosować praktycznie do naszych poszukiwań. Z pomocą przychodzi list do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, w którym czytamy: każdy powinien odnaleźć w różnorodności i bogactwie modlitwy chrześcijańskiej, której uczył Kościół, własną drogę, własny sposób modlitwy. Ale te wszystkie drogi osobiste łączą się w końcu w tej drodze do Ojca, którą jest Jezus Chrystus. Tak więc niech każdy w poszukiwaniu własnej drogi pozwoli prowadzić się nie własnym osobistym upodobaniom, ale Duchowi Świętemu, który przez Chrystusa wiedzie nas do Ojca. Powyższą prawdę w sposób obrazowy przedstawił święty Ireneusz, pisząc o dwóch rękach Ojca, którymi są Syn Boży wcielony i Duch Święty. Nasza modlitwa, nasze poszukiwanie modlitwy musi wprowadzać się w końcu do tego, aby była ona zgodna z wolą, upodobaniem Chrystusa. Musimy niejako ścierać się, uczyć, formować do tego, aby ta nasza modlitwa, nasze osobiste upodobania stawały się coraz bardziej według woli i upodobania Bożego. Jest to proces, który następuje stopniowo, a my uczymy się modlitwy coraz większej zażyłości z Jezusem przez całe życie. Modlitwa Kościoła, karmiona Słowem Bożym i celebracją liturgii, uczy nas modlitwy do Pana Jezusa. Nawet jeśli jest skierowana przede wszystkim do Ojca, we wszystkich tradycjach liturgicznych zawiera formy modlitwy skierowane do Chrystusa. Uczestnicząc w liturgii, przyswajamy sobie język Matki Kościoła. Uczymy się mówić w nim i przez niego. Trzeba powoli zanurzać się w słowach Kościoła, z moją modlitwą, z moim życiem, z moim cierpieniem, z moją radością, z moją myślą. Ta droga nas przemienia. Otwartość na prawdę, miłość, na osobę Chrystusa wprowadza nas w drogę przemiany. Czerpiemy ze źródła życia, jakim jest Chrystus, a wyzwalamy się ze śmierci grzechu, z czynienia tego, czego nie chcemy. Niektóre psalmy, zgodnie z ich aktualizacją w modlitwie Kościoła, oraz Nowy Testament wkładają w nasze usta i utrwalają w naszych sercach wezwania modlitwy do Chrystusa. Synu Boży, Słowo Boże, Panie, Zbawco, Baranku Boży, Królu, Synu umiłowany, Synu dziewicy, dobry pasterzu, życie nasze, światłości nasza, nadziejo nasza, zmartwychwstanie nasze, przyjacielu ludzi. Jednak imieniem, które zawiera wszystko, jest właśnie imię, które Syn Boży otrzymuje w swoim wcieleniu. Jezus, Jehoszua, co znaczy Jahwe jest zbawieniem. Ludzkie wargi nie są w stanie wypowiedzieć boskiego imienia, ale Słowo Boże, przyjmując nasze człowieczeństwo, powierza je nam i możemy go wzywać. Jezus, Jahwe zbawia. Imię Jezus obejmuje wszystko, Boga i człowieka, oraz całą ekonomię stworzenia i zbawienia. Modlić się, mówiąc Jezus, oznacza wzywać Go, wołać do Niego w nas. Tylko Jego imię zawiera obecność, którą oznacza. Jezus jest zmartwychwstałym i ktokolwiek wzywa Jego imienia, przyjmuje Syna Bożego, który Go umiłował i siebie samego wydał za Niego. Najświętsze imię, Jezus, z jaką wielką czcią, z jaką wielką pobożnością powinniśmy wymawiać, myśleć o tym imieniu, przez które dane zostało nam zbawienie. To bardzo proste wezwanie wiary zostało rozwinięte w tradycji modlitwy w różnych formach na wschodzie i na zachodzie. Najczęstszym sformułowaniem przekazanym przez mnichów z Synaju, z Syrii, z góry Athos jest wezwanie: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Łączy ono hymn chrystologiczny z listu świętego Pawła do Filipian z rozdziału drugiego. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Ten hymn chrystologiczny z Filipian, z listu świętego Pawła do Filipian, łączy się z błaganiem celnika i żebraków o przejrzenie. Przez to wezwanie serce współodczuwa nędzę ludzi i miłosierdzie ich Zbawiciela. Wezwanie, które brzmi: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Wezwanie świętego imienia Jezus jest najprostszą drogą nieustannej modlitwy, często powtarzane z pokorą przez skupione serce. Nie rozprasza się w wielomówstwie, lecz zatrzymuje słowo i wydaje owoc przez swą wytrwałość. Jest możliwe w każdym czasie, ponieważ nie jest ono czynnością obok jakiejś innej, ale czynnością jedyną, mianowicie miłowaniem Boga, które ożywia i przemienia wszelkie działanie w Chrystusie Jezusie. Modlitwa Kościoła, podobnie jak wzywa Jego Najświętsze imię, tak samo czci i wielbi serce Jezusa, adoruje Słowo wcielone i Jego serce, które z miłości do ludzi pozwoliło się przebić dla naszych grzechów. Modlitwa chrześcijańska chętnie idzie drogą krzyżową, w ślad za Zbawicielem. Kolejne stacje, od pretorium po Golgotę i grób, wyznaczają drogę Jezusa, który odkupił świat przez swój święty krzyż. Jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus. Czytamy o tym w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. W zrozumieniu powyższej prawdy może nam pomóc święta Katarzyna ze Sieny. Podczas doświadczeń mistycznych Bóg w sposób obrazowy ukazuje jej drogę zbawienia. Mówi: Syna mojego uczyniłem mostem, abyście wszyscy po nim mogli dojść do celu swego i otrzymać owoc wszystkich swych trudów zniesionych dla miłości mojej. Grzech pierworodny spowodował ogromną przepaść pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wypełniona została ona wodą, która symbolizuje wszelki grzech świata. Dojście do Boga przekraczało możliwości człowieka. Dobry Ojciec daje Syna swego i czyni go mostem, który sięga od nieba do ziemi, jednocząc z nim boskość i człowieczeństwo. Po co ten most? Pyta i natychmiast odpowiada Bóg, abyście doszli do radowania się naturą anielską, lecz aby zdobyć życie, nie wystarczy, że Syn mój stał się mostem. Trzeba jeszcze, abyście sami chcieli przez ten most przejść. Droga modlitwy wiedzie przez Chrystusa. Modlitwa chrystocentryczna i tylko taka jest wyrazem osobowego kontaktu z osobowym Bogiem. Kto żyje Chrystusem, ten żyje Bogiem. Kluczem swojej krwi Chrystus otworzył zamknięte bramy raju. Każdy, kto kroczy drogą modlitwy, na końcu mostu, przez który ona wiedzie, przechodzi przez bramę Chrystusa ukrzyżowanego i kosztuje wody żywej. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Ilekroć zaczynamy modlić się do Jezusa, Duch Święty swoją uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy. Skoro On uczy nas modlitwy, przypominając nam Chrystusa, to jakże nie mielibyśmy modlić się do Niego samego? Właśnie dlatego Kościół zachęca nas, abyśmy codziennie wzywali Ducha Świętego, zwłaszcza na początku i na końcu każdej ważnej czynności. Jeśli Duch Święty nie ma być wielbiony, to jakże przebóstwiałby mnie przez chrzest? A jeśli ma być wielbiony, to dlaczego nie ma być przedmiotem szczególnego kultu? Pytał święty Grzegorz z Nazianzu. Tradycyjną formą prośby o Ducha Świętego jest wezwanie skierowane do Ojca przez Chrystusa, naszego Pana, by dał nam Ducha Pocieszyciela. Jezus nalega z naciskiem na tę prośbę w swoje imię wtedy, gdy obiecuje dar Ducha Prawdy. Najprostszą i najbardziej bezpośrednią modlitwą jest także tradycyjna modlitwa: Przyjdź Duchu Święty. Każda tradycja liturgiczna rozwinęła ją w antyfonach i hymnach. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Królu niebieski, pocieszycielu, duchu prawdy, wszędzie obecny i napełniający wszystko, skarbcu wszelkiego dobra i źródło życia, przybądź, zamieszkaj w nas, oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw dusze nasze, o Ty, któryś jest dobry. Jest to modlitwa z liturgii bizantyjskiej. Duch Święty, którego namaszczenie przenika całą naszą istotę, jest wewnętrznym nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej. On jest twórcą żywej tradycji modlitwy. Oczywiście jest tyle dróg w modlitwie, co modlących się, ale ten sam Duch działa we wszystkich i ze wszystkimi. W komunii Ducha Świętego modlitwa chrześcijańska jest modlitwą w Kościele. Jedynie modląc się w Kościele możemy przyzywać stawiennictwa obecności Ducha Świętego, który modli się przez nas. Chrześcijanie nie mają monopolu na modlitwę. Modlą się Hindusi, Buddyści, Żydzi, Beduini i wielu innych. Większość ludzi się modli, ale każda inna modlitwa różni się od chrześcijańskiej. Co jest jej cechą charakterystyczną? Święty Ireneusz mówi: Duchowi Świętemu powierzył Pan człowieka swoje własne dobro. Jesteśmy sanktuarium Ducha Świętego. W tej świątyni trwają ciągle modlitwy, gdyż to On właśnie modli się w każdym człowieku. Owoce naszej modlitwy nie tyle zależą od metody czy techniki, co przede wszystkim od otwartości na działanie Ducha Świętego, w nas. W modlitwie nie tyle chodzi o jej tworzenie, co o włączenie się w nią. Przecież poprzez dar Ducha Świętego ona jest w nas obecna. Dobrze jest pragnąć i wzywać Ducha Świętego, lecz należy także ofiarować Mu współpracę w dziedzinie przemiany nas samych. To ważna uwaga, szczególnie dla tych, którzy uważają niezbyt dojrzale, że posiadanie nadzwyczajnych darów zwalnia ich z praktykowania cnoty. Bez usilnego starania się o cnoty, pisze święta Teresa od Jezusa, bez ciągłego ćwiczenia się w nich, zawsze pozostaniecie duchowymi niedorostkami. A daj Boże, by choć na tym się skończyło, by z braku wzrastania nie było coraz większego karłowacenia. Celem działania Ducha jest doprowadzenie człowieka do pełni Chrystusowej, gdzie chrześcijanin może powiedzieć za świętym Pawłem: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Kroczenie drogą modlitwy chrześcijańskiej nie jest w pierwszym rzędzie dziełem człowieka, lecz dziełem Chrystusa, który poprzez dar Ducha Świętego modli się w człowieku. Głęboka świadomość tego faktu i pokorna postawa wdzięczności i uległości – oto cecha charakterystyczna chrześcijańskiej drogi modlitwy. Ważne jest, aby uzmysłowić sobie podstawowe kryterium obecności Ducha Świętego w nas. Jest nim miłość do Kościoła. Znamienne w tym względzie są słowa świętego Augustyna: na ile ktoś miłuje Kościół Chrystusowy, na tyle ma w sobie Ducha Świętego. Oraz świętego Ireneusza: gdzie Duch Święty, tam Kościół. Nasze rozważanie dzisiejszego fragmentu Katechizmu Kościoła Katolickiego o drodze modlitwy wskazuje nam, że drogą naszej modlitwy jest osoba Chrystusa, osoba która żyje pośród nas, która dzięki darowi Ducha Świętego modli się w nas, modli się ze swoim Kościołem, w swoim Kościele. My jako cząstki tego Kościoła jesteśmy wezwani, abyśmy coraz bardziej integrowali, włączali naszą modlitwę w modlitwę Chrystusa, w modlitwę Kościoła. Jest to zadanie, które wymaga od nas pokory, uniżenia, uczenia się też modlitwy, jaką daje nam Kościół, uznawanie, szanowanie, respektowanie urzędu nauczycielskiego Kościoła, abyśmy mogli coraz bardziej przyjmować miarę modlitwy Chrystusowej, tak jak On nas uczy, tak jak nam wskazuje przez swoje mistyczne ciało, jakim jest Kościół Święty, przez który ciągle działa Duch Święty, prowadząc nas do pełni Chrystusa, do tego, abyśmy przez modlitwę, przez łączenie się z Synem Bożym stawali się coraz bardziej na wzór Syna Bożego, abyśmy coraz bardziej przemieniali swoje życie, abyśmy zakorzeniali się w życiu Bożym, w życiu, które trwa wiecznie, życiu, które nie kończy się wraz ze śmiercią. Dlatego święty Alfons Liguori, założyciel redemptorystów, mówił: kto się modli, ten się zbawi. Kto się otwiera na działanie Ducha Świętego, kto łączy się, jednoczy się z Chrystusem, ten się zbawi. W nim żyje Chrystus, Chrystus w nim ostatecznie zwycięży.